Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę procesu powstawania innowacji, systemów językowych oraz mitów. Autor podważa popularny mit samotnego geniusza. Stawia tezę, że przełomy technologiczne i intelektualne nie są wynikiem nagłych olśnień jednostek, lecz efektem kumulatywnej syntezy dostępnych modułów, istniejących materiałów, narzędzi, idei oraz standardów społecznych. Analiza szerokiego spektrum przykładów, od koła i druku Gutenberga, przez cyfrową rekonstrukcję papirusów z Herkulanum, aż po ewolucję języka. Pokazuje, że innowacja polega na reorganizacji informacji, energii i materii w nowe, skalowalne systemy. Znaczenie tej perspektywy objawia się w zrozumieniu, że technologia nie jest jedynie zbiorem przedmiotów. To dynamiczny proces interoperacyjności, gdzie narzędzia przyszłości często służą do redefinicji naszej wiedzy o przeszłości. Ostatecznie tekst dowodzi, że zarówno język, jak i mit pełnią funkcję technologii poznawczych. Kompresują one złożoność rzeczywistości, kształtując tym samym ramy naszego myślenia oraz sprawowania władzy. Barry Evans analizuje mit samotnego geniusza. Często przypisujemy wynalazki jednostkom, lecz w rzeczywistości innowacje są syntezą wcześniejszych idei i narzędzi. Wynalazek to nie moment olśnienia, lecz rekombinacja modułów technologicznych. Nowy system powstaje, gdy jednocześnie dojrzewa materiał, teoria i zapotrzebowanie społeczne. Przykładem jest koło. To złożony mechanizm układu koła, osi i łożyskowania. Jego użyteczność zależała od materiałów i precyzji wykonania. Późniejsze koło szprychowe poprawiło stosunek sztywności do masy, co zrewolucjonizowało transport i wojnę. Kolejnym studium jest problem zwęglonych papirusów z Herkulanum. Wybuch Wezuwiusza w 79 roku naszej ery zniszczył miasto, lecz proces karbonizacji paradoksalnie zachował bibliotekę. Fizyczne rozwinięcie zwojów groziło ich rozpadem. Rozwiązaniem stała się metoda Brenta Silesa, wirtualne prostowanie powierzchni za pomocą tomografii rentgenowskiej. W przypadku papirusów z Herkulanum proces był trudniejszy. Atrament węglowy niemal zlewa się z podłożem. Przełom przyniosła hybryda fizyki synchrotronowej i uczenia maszynowego. W 2026 roku wirtualnie odczytano cały zwój. To 1,4 metra tekstu. To nowa etyka badawcza. Pozwala wiedzieć więcej, ingerując mniej. W nauce należy powściągnąć pewność interpretacji. Faliczny kształt artefaktu nie przesądza o jego funkcji, co pokazuje analiza przedmiotu z Windolanda z 2023 roku. To odsłania problem metodologiczny archeologii, pokusę projekcji współczesnych znaczeń w przeszłość. Podobne ograniczenia dotykają koncepcji perpetuum mobile. Druga zasada termodynamiki nie mówi o utracie energii, lecz o wzroście entropii. Energia nie znika, staje się jedynie mniej dostępna do wykonania pracy. Historia maszyn wiecznych uczy nas, że negatywny wynik bywa wie równie wartościową, jak wynalazek. Dlaczego między wynalezieniem okularów w XIII wieku, a teleskopem w XVII upłynęły 300 lata? Zagadka tkwi w różnicy między elementem a systemem. Soczewka do korekcji wzroku nie wymagała takiej precyzji jak układ teleskopowy. Galileo nie wynalazł teleskopu, lecz udoskonalił istniejące rozwiązanie i skierował je ku niebie. Podobien mechanizm widzimy u Gutenberga. Nie był on wynalazcą samej idei druku, lecz stworzył spójny system. Zintegrował prasę śrubową, metalowe znaki i odpowiednią farbę w jeden powtarzalny proces produkcyjny. Rewolucja zaczyna się wtedy, gdy elementy zyskują interoperacyjność i możliwość skalowania. Historia atomu pokazuje ewolucję modelu naukowego. To dowód na to, że model nie musi być ostatecznie prawdziwy w każdym szczególe, aby być produktywny. Teoria Daltona była błędna co do niepodzielności materii, a mimo to stworzyła ramę dla rozwoju całej nowoczesnej chemii. Saksofon to innowacja jako kontrolowana hybryda. Adolf Sachs połączył siłę instrumentów blaszanych z elastycznością drewnianą. Instrument wykorzystuje stroik, lecz rezonans metalowej rury. Saksofon jest instrumentem drewnianym, ponieważ dźwięk generuje stroik, a nie wargi muzyka. Podobną syntezę widzimy w fotografii. Daguerotyp dawał detal, lecz był unikatowy. Talbot wprowadził negatyw, co umożliwiło kopię, ale pogorszyło ostrość. Mokry kolodion połączył rozdzielczość z reprodukcją. Fonograf Edisona z 1877 roku umożliwił mechaniczne utrwalenie dźwięku. Emil Berliner stworzył płaską płytę i matrycę, co pozwoliło na tanią reprodukcję tysięcy kopii. To był moment narodzin ekonomii mediów, gdzie realną zmianę wywołuje gwałtowny spadek kosztu marginalnego kolejnej kopii. Kolejnym krokiem było radiokryształkowe. Wykorzystując kryształ galeny i obwód rezonansowy pozwalało odzyskać dźwięk bez użycia baterii. Z kolei kwarc zmienił czas w liczbę impulsów. Kryzys kwarcowy zniszczył dawny porządek szwajcarskiego zegarmistrzostwa. Mechanizm ten wykorzystuje efekt piezoelektryczny, gdzie kryształ pracuje jako stabilny rezonator, a elektronika zlicza jego oscylacje. Historia zegara to w istocie historia poszukiwania coraz bardziej stabilnego zjawiska okresowego. Żeniejce był pierwszym elektronicznym komputerem ogólnego przeznaczenia. Komputer History Museum podaje około 5000 dodawań na sekundę. Najważniejszą różnicą względem współczesnych urządzeń nie jest szybkość, lecz integracja. Tranzystor i układ scalony pozwoliły upakować komponenty na płytce krzemowej. Cyfryzacja przyniosła unifikację. Tekst, obraz czy dźwięk stały się operacjami na bitach. Równie istotna jest technologia zaufania, czyli moneta. Moneta to przedmiot materialny i instytucja informacyjna. Stempel władcy gwarantuje jej status jako jednostki rozliczeniowej. Pieniądz jest jednym z najbardziej abstrakcyjnych wynalazków człowieka. Wreszcie sekwencjonowanie środowiskowego DNA pozwala odzyskiwać ekosystemy, po których nie pozostały kompletne organizmy. Analiza osadów z północy Grenlandii pozwoliła zrekonstruować świat sprzed około 2 milionów lat. Trwałość DNA zapewniła adsorpcja na minerałach. Jednak nie ma jednej daty ważności materiału genetycznego. Zależy ona od temperatury oraz chemii osadu. Naukowcy nie znaleźli gotowej książki, lecz miliardy uszkodzonych fragmentów. To jak odczyt zniszczonego dysku twardego. Informacja istnieje, ale wymaga czułej technologii. Innowacja to zatem reorganizacja możliwości. Przykłady od Gutenberga po układ scalony dowodzą.
Wynika z nowej Centenda, notracji żękla. Moneta dowodzi, że jednymi z najpotężniejszych technologii są standardy społeczne. Wielki wynalazek rzadko jest nową rzeczą, częściej stanowi nowy sposób połączenia materii, energii i informacji. Technologia rozwija się wtedy, gdy nauczymy się taniej lub dokładniej przemieszczać materię, przetwarzać energię, bądź zapisywać i przekazywać informacje. Każde nowe narzędzie staje się instrumentem dla kolejnych rozwiązań. Dopiero połączenie idei, wykonalności i użyteczności tworzy realny wpływ na cywilizację. Język jest wynalazkiem szczególnym, ponieważ pozwala reorganizować samą przestrzeń możliwych myśli. Za jego pomocą potrafimy zaprojektować budowlę lub ustanowić prawo obowiązujące miliony ludzi. Sekcja językowa Evansa to analiza sporu o biologiczne podstawy mowy. Główna teza jest jasna, że język to jednocześnie zjawisko biologiczne, system społeczny i technologia kulturowa. Najnowsze propozycje z 2025 roku ujmują ewolucję mowy jako proces biokulturowy, działający w trzech skalach – biologicznych, kulturowej oraz indywidualnej. Kluczowym punktem jest spór Noama Chomskiego z behawioryzmem. Chomski wprowadził koncepcję universal grammar, czyli wrodzonego przygotowania mózgu do nabywania gramatyki opartą na rekurencji. W ten spór uderzył Daniel Everett, badający język Piracha. Twierdził on, że brak w nim rekurencji, co miałoby obalać uniwersalność mechanizmów Chomskiego. Biologiczne przygotowanie do języka to nie lista reguł gramatycznych. Neurobiologia opisuje mowę jako efekt współpracy wielu sieci mózgowych. Dziecko nie rodzi się z niewidzialnym podręcznikiem składni, lecz z systemem poznawczym zdolnym do uczenia się regularności od innych ludzi. Próby masowego porównywania wszystkich języków w celu rekonstrukcji proto-world należą do nurtu mniejszościowego. Są krytykowane za brak rygoru metody porównawczej. Wspólne pochodzenie może być faktem, lecz język wspólnego przodka może pozostać nierekonstruowany. Podobnie jest z językami kreolskimi. Ich podobieństwa wynikają z historii kontaktu i uniwersalnych tendencji funkcjonalnych, a nie z jednej pierwotnej matrycy. Zupełnie inaczej wygląda przypadek języka preindoeuropejskiego. William Jones w 1786 roku zauważył systematyczne podobieństwa sanskrytu, greki i łaciny. Siła tej rekonstrukcji opiera się na regularnych prawach zmian głoskowych. Ostrożności wymaga utożsamienie kultury Yamnaya z językiem preindoeuropejskim. Paleogenomika potwierdza migracje stepowe, lecz geny nie posiadają zapisanego w sekwencji DNA języka. Uznawanie angielskiego za kreol jest interpretacją mniejszościową. Angielski zachował germański rdzeń gramatyczny i podstawowe słownictwo. Uproszczenie morfologii nie jest dowodem kreolizacji. Celtowie. Zaraza i wulkan. Evans sugeruje, że erupcje z 536 i 537 roku oraz dżuma Justyniana wyludniły rzymską Brytanię, co umożliwiło ekspansję języka germańskiego. Nie mamy jednak podstaw, by widzieć w tym ustalony mechanizm zaniku języków celtyckich. Evans rozróżnia gramatykę opisową od preskryptywnej, która narzuca normy prestiżu. Język standardowy nie jest biologicznie bardziej logiczny od dialektu. To zestaw wariantów wspieranych przez szkołę i państwo. Czy słowo zmienia kolor? Evans analizuje wpływ kategorii językowych na percepcję. Rosjanie szybciej kategoryzują dwa rodzaje koloru blues, jednak nie oznacza to lepszego wzroku. Język nie więzi nas w odrębnej rzeczywistości, lecz buduje poznawczą dostępność świata. Alfabet to radykalna kompresja zapisu. System oparty na niewielkim zestawie znaków drastycznie redukuje liczbę symboli do opanowania. Nie oznacza to jednak, że pismo zdemokratyzowało się jednym ruchem. Dostęp do niego zależał od kosztów i struktur władzy. Fenicki system 22 znaków był niezwykle wpływowy – mosom. Grecy zaś wprowadzili kluczową zmianę, zapisując samogłoski. Medium nie jest neutralne. Kanciasta forma run wynikała z technologii rycia w drewnie i kamieniu, podobnie jak znaki klinowe z odciskania rylca w glinie. Dawe nie jest zbiorem błędów. African American English posiada własne systematyczne reguły. Konstrukcja hibi sinning oznacza, że ktoś śpiewa regularnie. Jest to precyzyjny marker aspektowy, a nie brak znajomości gramatyki. Problem pojawia się, gdy różnica językowa zostaje pomylona z deficytem poznawczym. W edukacji cechy systemowego dialektu nie mogą być uznawane za zaburzenie językowe. Nazwa Britain pokazuje, jak łatwo nauka przekształca się w mit. Etymologia naukowa bada poświadczone formy i regularne zmiany fonetyczne. Kamień z Rosetti jest niemal idealnym eksperymentem językoznawstwa historycznego. Odkryty w 1799 roku dokument zawiera trzy systemy pisma, ale zasadniczo dwa języki, egipskie oraz grecki. Przełom Champolliona z 1822 roku wykazał, że hieroglify łączą funkcje fonetyczne i logograficzne. Kiedy narodził się język? Teorie wahają się między nagłym powstaniem około 80 tysięcy lat temu a stopniowym rozwojem. Tabliczki z Windolandy ukazują język jako narzędzie codzienności. Nie dzieło filozofa. Dokumenty te, od rachunków za piwo po zaproszenie urodzinowe Klaudii Severy, pozwalają odzyskać niski poziom operacyjny cywilizacji. Prywatna notatka mówi więcej o człowieku niż pomnik cesarza. Z kolei kwestia cichego czytania i tak zwanej scriptio continua to temat złożony. Spacja między słowami jest technologią, która drastycznie obniżyła koszt dekodowania tekstu. Tydzień to konwencja, która z czasem zaczęła organizować naszą biologię społeczną. W przeciwieństwie do roku czy doby, tydzień nie odpowiada żadnemu prostemu cyklowi astronomicznemu. To arbitralna konstrukcja, która przeobraziła się w instytucję regulującą rytm życia miliardów ludzi. To jedna z największych zdolności kultury, gdy kategoria staje się realną infrastrukturą zachowania. Język nie tylko opisuje istniejące stosunki władzy, ale może dostarczać mitu, który je uzasadnia. Język nie jest więzieniem myśli, jest jej rusztowaniem. 17 esejów Evansa prowadzi do pytania o naturę związku między słowem a rzeczywistością. Słownictwo kieruje naszą uwagę. Kategorie ułatwiają zapamiętywanie różnic, a gramatyka zmusza do kodowania pewnych informacji. Pojęcie dobrze nazwane staje się łatwiejsze do przywołania. Walka o słownik jest często walką o władzę. Nazwa nie zmienia faktu, lecz ustawia początkową ramę jego interpretacji. Język jest najbardziej rozpowszechnioną technologią polityczną, jaką posiada Homo sapiens. Mit nie wymaga fabryki ani paliwa, wystarczy wspólnota, która zaakceptuje nadane mu znaczenie. Dla Evansa mit to model świata, który nadaje rzeczywistości sens moralny. Określa nasze pochodzenie i wartości. Gdy opowieść staje się bardziej realna niż fakt, zaczyna wywierać na historię konkretny wpływ. Mit nie jest fałszywym zdaniem, lecz modelem organizującym tożsamość grupy. Pytanie nie brzmi zatem, dlaczego wierzymy w nieprawdę, ale dlaczego niektóre narracje są trwalsze niż dowody, które im zaprzeczają. Evans podkreśla, że od 1912 roku regularnie ogłasza się ostateczne odszyfrowanie manuskryptu Wojnicza. Yale nadal określa tekst jako nierozszyfrowany. Nie wiemy z pewnością, czy mamy do czynienia z językiem naturalnym, szyfrem, czy procedurą generowania tekstu. Tajemnica wojnicza obnaża asymetrię poznawczą. Przyznanie, że nie wiem, co ten tekst znaczy, wymaga dyscypliny. Ogłoszenie rozwiązania zagadki przynosi natychmiastową nagrodę symboliczną. Evans traktuje poważnie teorię, według której sztuki Szekspira napisał Edward de Vere. Nie jest to jednak hipoteza naukowa równorzędna wobec tradycyjnej atrybucji. Przypadek Szekspira odsłania psychologiczną niechęć do nieproporcjonalności przyczyny i skutku. Geniusz literacki wydaje się tak niezwykły, że zwyczajny życiorys syna rękawicznika brzmi niewystarczająco. Zupełnie inny proces widzimy w przypadku Vlada III. Evans słusznie oddziela go od hrabiego Drakuli Brama Stokera. Związek literackiego wampira z wołoskim władcą jest znacznie słabszy, niż sugeruje kultura masowa. Dieta oparta wyłącznie na krwi jest dla ssaków ekstremalnie trudna. Przez nadmiar białka i żelaza. Wampiry właściwe wykształciły jednak zespół adaptacji genomicznych i metabolicznych, by efektywnie zarządzać żelazem. Fenomen Drakuli to zjawisko kulturowe, gdzie mit przestał naśladować historię, a zaczął ją zastępować. Podobien mechanizm widać w historii wróżek Scottingley z 1917 roku. Arthur Conan Doyle uznał sfałszowane zdjęcia za dowód istnienia istot nadnaturalnych. To lekcja o tak zwanym motivated reasoning, czyli tendencji do racjonalizowania przekonań, którym wcześniej udzieliliśmy emocjonalnego kredytu. Równie zdradliwa jest interpretacja archeologii. Sam fakt pochówku nie rozstrzyga, czy wspólnota wierzyła w duszę. Tak samo z Atlantydą Platona, która miała być przypowieścią moralną, a stała się przedmiotem poszukiwań geograficznych. To przykład odwróconego dowodzenia, gdy najpierw przyjmujemy upragnioną historię, a potem szukamy w świecie obiektów, które można do niej dopasować. Na koniec biologia nostalgii. Wierzymy, że dawniej żyło nam się lepiej, ponieważ pamięć podlega selekcji. Nostalgia nie jest więc kłamstwem pamięci, jest jej redakcją. Legenda króla Artura narastała warstwami. Od wodza Brytów do mitycznego władcy Camelotu. Dowody historyczne są jednak skromne. Mit potrafi materializować samą siebie. Budując zamki w miejscach legendarnych, tworzy własną, mylną archeologię. Potop nie wymaga jednego wielkiego zalania. Evans zestawia historię Noego z tradycją Utnapisztima, próbując powiązać je ze wdarciem się wód do Morza Czarnego około 8 tysiąclecia przed naszą erą. Jednak dane paleoceanograficzne z lat 1997-2021 rok podważają wizję jednego kataklizmu. Mit nie musi być gazetą z neolitu, lecz syntezą doświadczeń. Podobnie jest z piekłem. To nie jedno miejsce, a ewoluująca doktryna od Szeolu i Hadesu, po wizję Boscha czy Dorego. Wyjaśnienie mitu samo może stać się mitem. Przykładem jest labirynt w Chartres, gdzie mit zamienia się w doświadczenie ciała. Klasyczny labirynt ma jedną drogę do centrum i jedną z niego wyprowadza. To nie poszukiwanie ścieżki, lecz medytacyjna pielgrzymka. Podobnie jest z Attylą. Wizerunek bicza bożego stworzyli Rzymianie. Historia często usuwa systemy na rzecz jednej postaci. Zamiast kryzysu imperium i migracji otrzymujemy uproszczony dramat. Attyla kontra Rzym. Evans wskazuje Saturn Hu jako dowód przeciwko wizji kulturowej nędzy wczesnego średniowiecza. Znaleziska te świadczą o wysokim rzemiośle. Jeśli nazwiemy 500 lat historii ciemnymi, każde odkrycie staje się wyjątkiem. Ciemne wieki były ciemne głównie dlatego, że późniejsze epoki zgasiły im światło w nazwie. Mit to technologia redukcji złożoności. Analiza historii Evansa dowodzi, że mitów nie można zdefiniować po prostu jako opowieści nieprawdziwych. Łączy je wspólny mechanizm. Mit redukuje złożoność rzeczywistości do narracji, którą łatwo zapamiętać i przekazać. To rodzaj algorytmu kompresji, który zachowuje cechy istotne dla użytkownika, lecz często w sposób stratny. Psychologia poznawcza wyjaśnia tę trwałość. Ludzka pamięć nie jest archiwum, lecz procesem rekonstrukcyjnym. Na poziomie społecznym opowieść prosta ma przewagę nad wyjaśnieniem wymagającym wielu zastrzeżeń. Nauka nie niszczy mitów. Uczy jedynie rozpoznawać ich warstwy. Różnica między mitem a nauką tkwi w możliwości korekty za pomocą dowodów. Mit to rzeczywisty proces kultury, który kształtuje prawo i narodową tożsamość. Dlatego Evans przechodzi teraz do liczb. Mit porządkuje świat narracyjnie, liczba zaś próbuje usunąć z opisu człowieka jego interesy. Matematyka staje się językiem, w którym rzeczywistość ma odpowiadać temu, co potrafimy policzyć. Czy w świecie zdominowanym przez algorytmy kompresji danych i narracyjne uproszczenia, jesteśmy jeszcze w stanie dostrzec różnicę między faktem a mitem? Mitem, który stał się dla nas zbyt użyteczny, by go odrzucić. Być może największym wyzwaniem współczesności nie jest gromadzenie nowej wiedzy, lecz odwaga do tolerowania pustki i niepewności. Tam, gdzie dotychczas wystarczała nam atrakcyjna opowieść, w tej grze liczba staje się ostatnim bastionem obiektywizmu. Próbą ucieczki w stronę języka, który nie kłamie, bo nie posiada pamięci ani pragnień.